Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to 499 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Ten podcast to taka bieżąca porcja wiedzy, informacji, ale czasami także wskazówek i ciekawostek dotyczących sektora nowoczesnych usług dla biznesu i jego bezpośredniego otoczenia. To tutaj usłyszycie o różnego typu elementach związanych chociażby z rynkiem pracy, z rynkiem nieruchomości, z kwestiami grantów, dotacji na rozwój biznesu, ale także i samymi usługami świadczonymi przez firmy outsourcingowe czy też centra usług wspólnych. Ten podcast powstaje dzięki patronom, dzięki Marzenie Sawickiej oraz Przemkowi Sławińskiemu, a od wczoraj również dzięki Damianowi Rucińskiemu. Tak, podcast zyskał trzeciego patrona w serwisie Patronite, także ogromne ukłony i podziękowania dla Marzeny, Przemka i Damiana. Bardzo się cieszę, że mam Was w swoim otoczeniu i że możemy wspólnie tworzyć właśnie tę audycję. Mam dla Was, moi drodzy podcast jeszcze jedną fajną, ciekawą informację związaną z samym podcastem, a mianowicie wczoraj, czyli w dniu 10 sierpnia 2021 roku, podcast BSS bez tajemnic w postaci miniatur podpowiadanych jego potencjalnym słuchaczom i widzom na YouTubie przekroczył pierwszy milion. Tak, pierwszy milion wyświetleń miniatur reklamujących, podpowiadających, że warto ten podcast słuchać i oglądać, pojawił się w serwisie YouTube. Ogromne, ogromne dzięki, szczególnie, że część z Was mogła właśnie na ten odcinek trafić dzięki takiej miniaturze, która Wam się wyświetliła w serwisie YouTube. No dobra, to koniec z tymi statystykami i przejdźmy sobie do głównego wątku naszego dzisiejszego odcinka, którym jest co? Którym jest zatrudnianie cudzoziemców, a w zasadzie to pewne regulacje i informacje, w jaki sposób można zatrudniać cudzoziemców w Polsce i jak to zrobić w prawidłowy, dobry i wręcz krok po kroku sposób. No to, żebyśmy teraz sobie jeszcze jedną rzecz na sam początek uzupełnili, skąd ja te wszystkie informacje dla Was dzisiaj wyciągnąłem. No cóż, od dłuższego czasu, i to naprawdę trwa już sporo, obserwuję taki cykl wydawnictw, które nazywają się Purpurowy Informator. O nich zresztą nagrałem już jeden z odcinków masę czasu temu, to było chyba prawie rok temu, kiedy w ogóle powiedziałem, że takie coś jak Purpurowe Informatory powstają. I kto je wydaje? A kto je wydaje? Wydaje je Grant Thornton. Grant Thornton jest to firma, która świadczy usługi ogromnego wachlarza wręcz, od doradztwa przez consulting po usługi outsourcingu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, a nawet zagadnienia prawne znajdują się w ich portfelu i tym, co robią. Ale to, co robi Grant Thornton też znakomicie, to poza tym, że świadczą te usługi, to są bardzo płodni w informacjach takich o najważniejszych, najistotniejszych kwestiach związanych z regulacjami prawnymi, no i tym, o czym warto wiedzieć, czyli wręcz takie tips and hints branżowe, które wysyłają w świat w postaci chociażby purpurowego informatora. No i to właśnie w tym purpurowym informatorze pojawiły się już dwa przewodniki, krok po kroku, na rok 2021, w jaki sposób zatrudniać cudzoziemców. Te przewodniki, te purpurowe informatory o zatrudnianiu cudzoziemców pojawiły się w połowie miesiąca, mniej więcej w połowie miesiąca lipca 2021. Ja do tej pory nie miałem jeszcze za bardzo okazji, żeby się w nie wgryźć i tutaj na falach podcastu BSS bez tajemnic powiedzieć o większych szczegółach, aczkolwiek w jednym podsumowaniu tygodnia zauważyłem i podkreśliłem, że takie purpurowe informatory się pojawiły, więc dzisiaj przyszedł ten dzień, kiedy mogę tuż przed wyjazdem do Łodzi, tak, bo dzisiaj jadę do Łodzi na kolejne spotkania z ciekawymi firmami, powiedzieć Wam kilka słów na temat tego zatrudniania cudzoziemców, a w zasadzie na temat tych przewodników, żebyście wiedzieli, dlaczego warto po nie sięgnąć i jaki zestaw danych w nich znajdziecie. No to teraz pytanie do Was. Czy Wy zatrudniacie w swoich firmach cudzoziemców? A jeżeli zatrudniacie swoich kolegów zza wschodniej granicy na przykład, to czy Wy wiecie, jak oni trafili do Was na pokład? No bo to warto czasami sobie zadać takie pytanie. Jeżeli, moja droga słuchaczko, albo mój drogi słuchaczu, pracujesz w dziale HR-ów, no to najprawdopodobniej wszystkie te regulacje i informacje są dla Ciebie oczywiste i jasne. Ale jeżeli nie zajmujesz się bezpośrednio zatrudnieniem, to być może nawet nie zdajesz sobie sprawy, jaką drogę ten Twój kolega z Ukrainy czy Białorusi musi przejść, aby zacząć pracę biurko-biurko albo miejsce pracy koło miejsca pracy Twojego. No bo prace są różne, różne są rodzaje zatrudnienia, różne są formy zatrudnienia i różne są też warunki, na jakich mogą pracować w Polsce cudzoziemcy. No to okej, to przejdźmy sobie troszeczkę do szczegółów. Powiedziałem Wam, że te purpurowe informatory w przypadku od tematu, jakim jest zatrudnianie cudzoziemców, pojawiły się już dwa razy. Ale to nie znaczy, że to było dwa razy o tym samym, bo oba te zestawy informacji zawierały zupełnie inny zestaw danych i tych rzeczy, o których warto wiedzieć. No to co się pojawiło w części pierwszej? Pierwsza część pod tytułem ABC zatrudniania cudzoziemców 2021 zawiera m.in. odpowiedzi na takie pytania. Co warto ustalić przed zatrudnieniem cudzoziemca w Polsce? Na jakiej podstawie obcokrajowcy mogą przebywać i pracować w Polsce, a kiedy nie potrzebują specjalnego zezwolenia? Jakie są kryteria odmowy wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca w Polsce? Widzicie, to nie jest tak, że jak chce się pracować, to od razu można. Czasami taką odmowę niestety z gorzkim żalem trzeba przyjąć na klatę. Ile wynoszą opłaty związane ze złożeniem wniosku dotyczącego zatrudniania obcokrajowca w Polsce? No i ostatnie pytanie, które zostało tutaj wybrane do tej części pierwszej, brzmi: jakie zadania ciążą na pracodawcy po zatrudnieniu cudzoziemca? Grant Thornton doszedł do wniosku, że ta pierwsza część nie do końca wypełniła temat, w związku z czym uzupełniła ją o kolejne punkty i tym razem druga część tego purpurowego informatora dotycząca zatrudniania cudzoziemców nosiła tytuł Zatrudnianie cudzoziemców, wybrane zagadnienia. I cóż tutaj dla nas Grant Thornton wybrał? No na przykład regulacje covidowe, tak? Czyli wydłużenie kluczowych terminów związanych z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców, ale także ułatwienia dla przedsiębiorców mających trudności finansowe wskutek pandemii, no i jeszcze jakby tego było mało, obostrzenia dotyczące przekraczania granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Te informacje zostały uzupełnione poprzez chociażby zatrudnianie obywatela Ukrainy krok po kroku. Więc jeżeli interesuje Was procedura oświadczeniowa, uzyskiwanie zezwolenia na pracę, powierzenie pracy sezonowej, rozliczenia dotyczące ZUS-u i podatku dochodowego, to właśnie druga część purpurowego informatora dotyczącego zatrudniania cudzoziemców Wam taką procedurę krok po kroku przedstawia. No i jeszcze posłuchajcie, przejdźmy sobie z Ukrainy do Wielkiej Brytanii, a w zasadzie skutków Brexitu, czyli jak uzyskać legalne zatrudnienie w Wielkiej Brytanii po 1 października 2021 roku i taki zestaw informacji w tej drugiej części purpurowego informatora się też znalazł. Jak to ja lubię sobie wejść w takie informatory, w takie dokumenty, w takie raporty, w takie zestawienia i wybrać dla Was co ciekawsze informacje. I tak też zrobię właśnie w tej chwili. Słuchajcie, więc przejdźmy sobie do czegoś takiego, że mamy w Polsce rozróżniane dwie grupy cudzoziemców. No i one są oczywiście rozróżniane w obszarze krajowych przepisów. Cóż to są za grupy? Pierwszą to są obywatele Unii Europejskiej oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i obywatele Szwajcarii. Tak, ci Szwajcarzy to zawsze są jakoś unikalnie traktowani i lubią być z nazwy państwa wręcz podkreśleni. Więc mamy przepisy, które regulują konkretnie tą grupę osób, które pochodzą z tego typu trzech obszarów, nazwijmy to geograficznych, no i poza tym są jeszcze obywatele państw trzecich. Żeby było prościej, no to dla tej pierwszej grupy mamy zatrudnienie regulowane ustawą z 20 kwietnia 2004 roku, zaś jeśli chodzi o obywateli państw trzecich, to tu jest trochę więcej kombinacji, dlatego że tu musimy wziąć pod uwagę i polską wizę, i zezwolenie na pobyt czasowy, czyli tak zwaną kartę pobytu, i wizę innego państwa strefy Schengen, a oprócz tego dokument pobytowy wydany przez inne państwo strefy Schengen i jeszcze odcisk stempla w paszporcie lub inny dokument podróżny poświadczający złożenie prawidłowego wniosku o pobyt stały lub czasowy w Polsce. Tutaj oczywiście te informacje są znacznie szerzej rozpisane i zachęcam Was, abyście sobie je samodzielnie przeczytali. Natomiast ja teraz Wam powiem o 6 punktach, co trzeba zrobić przed zatrudnieniem obcokrajowca. Więc załóżmy, że chcecie zatrudnić obcokrajowca i to legalnie, a nie gdzieś tam jakaś szara strefa i nie wiadomo co, no to powinniście wziąć pod uwagę następujące rzeczy, a mianowicie powinniście sprawdzić podstawę i ważność dokumentu umożliwiającego pobyt cudzoziemca w Polsce. Później powinniście zadbać o legalizację jego zatrudnienia. Następnie, po uzyskaniu wymaganego zezwolenia, sporządzić dla cudzoziemca umowę w formie pisemnej. Tu na gębę się nic nie załatwi. Następnie przekazać cudzoziemcowi jeden egzemplarz wydanego dla niego zezwolenia na pracę i to w formie pisemnej. Później zapewnić obcokrajowcowi pracę na adekwatnych warunkach, czyli takie, jakie widnieją na jego zezwoleniu na pracę. No i na koniec informować cudzoziemca o działaniach i ich wynikach w zakresie dotyczącym go postępowań związanych z legalizacją zatrudnienia. Ja Wam dałem tylko nagłówki, tak jakby tych najistotniejszych rzeczy, które należy zrobić w tej procedurze, ale oczywiście na stronie 5 purpurowego informatora w części pierwszej o zatrudnianiu cudzoziemców znajdziecie znacznie więcej szczegółów. Znajdziecie tutaj także informacje na temat legalnego pobytu. Co to znaczy legalny pobyt? No i znajdziecie również podstawy legalnej pracy w Polsce. A mamy tutaj kilka rodzajów zezwoleń. Są one typu A, B, C, D, E, F. Nie ma F. Potem jest typ S. No i one są oczywiście tu wszystkie rozpisane. To skoro po E przeskoczyliśmy do S, to powiem Wam, że typ S jest rodzajem zezwolenia na pracę sezonową, a praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w ramach działalności uznanych za sezonowe, czyli różne tam prace wakacyjne na przykład, tak? Także to wszystko macie tutaj również rozpisane. No i co jest istotne? Ok, możemy sobie gadać o pozytywach, ale warto też zaznaczyć kwestię negatywną, czyli kiedy następuje odmowa wydania zezwolenia na pracę. Wyobraźcie sobie, że mamy tutaj to też bardzo szczegółowo rozpisane i ta część zaczyna nam się takimi słowami. Wojewoda wydaje odmowną decyzję dotyczącą zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, jeśli wnioskujący pracodawca. I tu mamy litanie kilku bullet pointów, a ja Wam wybiorę 3 z nich. Resztę sobie możecie doczytać na stronie 8 tegoż purpurowego informatora. No to co ja Wam wybiorę? Na przykład, kiedy pracodawca wnioskujący złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, no i na przykład został prawomocnie ukarany za wykroczenie dotyczące wprowadzania cudzoziemca w błąd lub narażania na straty finansowe. Tych elementów takich mocno brzmiących jest tutaj jeszcze kilka, a wręcz nawet kilkanaście. No dobra. Ale warto wiedzieć także, że w Polsce można pracować bez zezwolenia. I te informacje również są zawarte w purpurowym informatorze dotyczącym zatrudniania cudzoziemców. Zgodnie z artykułem 87 ustęp 1 ustawy, która to reguluje, taka możliwość zachodzi, jeżeli dany cudzoziemiec na przykład posiada status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej albo udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczpospolitej Polskiej, albo korzysta z ochrony czasowej w Rzeczpospolitej Polskiej, albo na przykład towarzyszy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej cudzoziemcowi jako członek rodziny w rozumieniu kolejnej ustawy z dnia 14 lipca 2006 roku o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Takich informacji szczegółowych, wręcz takich prawniczych elementów znajdziecie tutaj sporo i uwierzcie mi, o tym się lepiej czyta niż mówi, natomiast warto podkreślić, że zarówno o tym, kto może pracować w Polsce bez zezwolenia, zarówno o specjalnych okolicznościach umożliwiających pracę w Polsce bez zezwolenia i jeszcze na przykład o braku konieczności zezwolenia na pracę dla przedstawicieli wybranych profesji możecie się dowiedzieć ze stron tego purpurowego informatora. Ja Wam tak mówię o tym purpurowym informatorze, ciągle mówię, co tam jest napisane, a ciągle nie mówię, gdzie Wy go możecie znaleźć. No oczywiście znajdziecie linki do tegoż dokumentu w opisie do dzisiejszego odcinka podcastu BSS bez tajemnic. Tak, ułatwię Wam całkowicie tą robotę, więc możecie sobie kliknąć na linki i bezpośrednio dojdziecie do purpurowego informatora. A co więcej, zamieszczę Wam także link do takiego skrótu informacji na temat tegoż dokumentu, który to pojawił się na stronach outsourcing portalu na tej platformie już ładnych parę dni temu. Dobra, ale o czym oczywiście nie będziemy jeszcze kończyli dzisiejszego odcinka, bo ja Wam powiem coś o kasie. Tak, warto wiedzieć, że nic w Polsce nie ma za darmo, no i z legalizacją zatrudnienia obcokrajowca oczywiście są związane pewne opłaty. No i ile to kosztuje? Otóż, złożenie wniosku, bo są tutaj opłaty związane właśnie ze złożeniem wniosku, wynoszą następujące kwoty. 50 zł w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę na okres do 3 miesięcy. 100 zł to podobnie jak wyżej, ale na okres powyżej 3 miesięcy. 200 zł w przypadku zezwolenia typu D, a typ D oznacza usługi transportowe. 30 zł w przypadku pracy sezonowej, czyli ten wymieniony parę minut temu przeze mnie typ S zezwolenia. No i 30 zł w przypadku procedury uproszczonej, to jest oświadczeniowej, czyli powierzenie wykonywania pracy na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń. No i tyle. Takie kwoty musicie brać pod uwagę, jeżeli chcecie zatrudniać obcokrajowców. Dobra. No to co trzeba zrobić po zatrudnianiu obcokrajowca? Takie pytanie jest postawione na stronie 18 i teraz macie tutaj nie dość, że podane trzy rzeczy, a mianowicie opisane są tutaj, że pracodawca zatrudniający obcokrajowca poza wcześniej omówionymi obowiązkami, to co tam wcześniej Wam już mówiłem, musi dopełnić także formalności o charakterze informacyjnym, zasadniczo podzielonych na trzy typy, czyli wobec określonych instytucji, dotyczących zaistnienia określonych zdarzeń czy okoliczności związanych z zatrudnieniem obcokrajowca oraz dotyczącym podmiotu zatrudniającego. Te wszystkie rzeczy są tutaj opisane i warto sobie je przyswoić, a żeby Wam to wszystko ułatwić, to Grant Thornton daje Wam konkretne przykłady. Tak, mamy tutaj kilka przykładów, które opisują, w jaki sposób poruszać się w tychże zagadnieniach, na przykład od zatrudniania cudzoziemca na terenie jednej z uczelni wyższych, albo na przykład występy zespołów folklorystycznych na scenach polskich, albo na przykład zatrudnienie obywatela Kanady na podstawie zezwolenia typu A. Trzy różne typy działalności i macie to wszystko pięknie tutaj opisane, a następnie mamy jeszcze komentarze eksperta i to wszystko mamy zaprezentowane w pierwszej odsłonie purpurowego informatora dotyczącego zatrudniania cudzoziemców. To skoro pierwszą część mamy za nami, to warto się przyjrzeć także drugiej, w której mamy informacje o regulacjach covidowych, o zatrudnianiu obywatela Ukrainy krok po kroku i o skutkach Brexitu. Tak, także tu mamy znacznie więcej treści. Bardzo ciekawie przygotowany dokument. Absolutnie, jeżeli zatrudniacie obcokrajowców, to musicie sobie to przeczytać. Natomiast ja Wam wskoczę nie w tą część covidową, bo powiem szczerze, że o tym covidzie to już wszędzie czytam, ale wskoczymy sobie w... Gdzie my tu mamy ta część krok po kroku? Zatrudnianie Ukraińca krok po kroku. Czekajcie, ja sobie tutaj przejdę do tej sekcji i zaraz Wam powiem, jak to wygląda. Zatrudnianie. Sekundeczka. Jak zatrudnić obywatela Ukrainy krok po kroku. Bardzo proszę. Piękna część i mamy tutaj opisane wszystkie rzeczy po kolei. Krok pierwszy, że pracodawca do sporządzenia, następnie złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy obywateli Ukrainy potrzebuje... I tu mamy poniższe informacje, dane osobowe, NIP-y, regony, obywatelstwa i wszelkie inne szczegóły. Następnie mamy informację, że w celu rejestracji oświadczenia oraz kompletu zgromadzonych dokumentów pracodawca powinien udać się osobiście do właściwego urzędu pracy. I więc to jest kolejna rzecz. Potem trzeci krok. Powiatowy Urząd Pracy w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy obcokrajowcowi ma obowiązek dokonania wpisu do ewidencji lub poinformowania o odmowie dokonania wpisu. Zobaczcie, jaka szybka procedura. Raptem 7 dni. Następnie krok czwarty. W przypadku otrzymania z Państwowego Urzędu Pracy odmowy wpisu oświadczenia do ewidencji, podmiotowi zatrudniającemu przysługuje prawo odwołania. No jak to zwykle w Polsce bywa, mamy tutaj na to 14 dni. Później mamy kolejny krok, że jeżeli podczas zatrudnienia dojdzie do zmiany warunków pracy zawartych w oświadczeniu, podmiot zatrudniający powinien wystąpić o nowe oświadczenie. I tak dalej, i tak dalej. Mamy tu wszystko pięknie rozpisane. W zasadzie możecie traktować to jako abecadło, jak należy zatrudnić obcokrajowca u nas w Polsce, a w tym przypadku akurat odnosiło się do obywatela Ukrainy. Mamy tutaj oczywiście jeszcze kwestie dotyczące rozliczania cudzoziemca w zakresie podatku dochodowego, w zakresie składek ZUS-owych i powoływanie się na konkretne przepisy prawne. No i dobra, w zasadzie to na tym będziemy kończyli. Powiem Wam, że jeszcze ten purpurowy informator zawiera informacje dotyczące przekraczania granicy Wielkiej Brytanii przez cudzoziemców, bo jak wszyscy wiemy, jak Brytyjczycy chcieli wyjść z Unii Europejskiej, tak zrobili. Mamy Brexit, który stał się faktem i w związku z tym zmieniły się nieco kwestie związane z prawnym, legalnym pobytem cudzoziemców w Wielkiej Brytanii po tymże Brexicie. I o tym również eksperci z Grant Thornton nam piszą. Tyle. Kończę dzisiejszy odcinek. Zachęcam Was absolutnie do tego, żebyście koniecznie pobrali sobie ten dokument i zapoznali się ze szczegółami. Jest tu mnóstwo, absolutnie mnóstwo danych i informacji, a żeby było teraz jeszcze ciekawiej na sam koniec, Grant Thornton w pierwszych dniach sierpnia przygotował ten purpurowy informator dotyczący zatrudniania obcokrajowców również w języku angielskim. Tak, czyli wyszli naprzeciw potrzebom obcokrajowców, którzy są anglojęzyczni i warto by było, aby oni też zapoznali się z tymże dokumentem, bo jest to dla nich absolutnie niesamowite ułatwienie we wchodzeniu na polski rynek pracy. Koniec. Kilkadziesiąt stron tegoż raportu w dwóch odsłonach. Naprawdę, kilkadziesiąt stron mięsa. Mięsa, z którym absolutnie trzeba się zapoznać. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek, za to, że wytrwaliście do samego końca. Ukłony ślę w Waszą stronę, ukłony ślę w kierunku moich patronów. Zachęcam Was także do stałej subskrypcji podcastu BSS Bez Tajemnic, bo tutaj często mówię o różnych ciekawych rzeczach związanych z nowoczesnymi usługami dla biznesu i całym biznesowym otoczeniem tejże branży, tegoż sektora gospodarki. Dzięki, słyszymy się w kolejnym odcinku, a kolejny odcinek będzie miał numer 500. Na razie, cześć!